wyjazdowym, możemy powiedzieć, studio. Jest pan dr Tomasz Łabuszewski, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich.
Dużo pan przyniósł do naszego studia materiałów. Jak dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej będzie obchodził rocznicę powstania?
Przede wszystkim powiem, jakie inicjatywy związane z 80. rocznicą przygotował oddział IPN w Warszawie, którego obecność w stolicy dedykuje do zajęcia się w szczególny sposób tą rocznicą. Przygotowaliśmy 3 wystawy, które są dedykowane zarówno do mieszkańców samej Warszawy, jak i do mieszkańców okolicznych miejscowości. Najważniejszą wystawą jest wystawa, którą otworzyliśmy 26 lipca i która już od 5 dni stoi na krakowskim przedmieściu na skwerze Hoovera. To jest wystawa Bohaterki wśród bohaterów, poświęcona kobietom, żołnierzom Armii Krajowej, które za udział w Powstaniu Warszawskim otrzymały najwyższe odznaczenie wojskowe, czyli Krzyż Virtuti Militari. Wydaje mi się wystawa niezwykle ważna, pokazująca, że w Powstaniu Warszawskim brało udział całe polskie społeczeństwo, większość aktywnych zawodowo mieszkańców Warszawy. Udział kobiet to jest około 20% żołnierzy Korpusu Warszawskiego Armii Krajowej.
Czyli tak jak możemy przeczytać, około 12 tysięcy kobiet.
Tak, przewinęło się przez szeregi powstańcze, a 7 tysięcy ruszyło do powstania. Też jest to grupa, która zapłaciła straszliwą cenę za udział w powstaniu, bo zginęło około 700-800 sanitariuszek. To jest szczególnie taki dramatyczny akt w tej historii, ponieważ Niemcy mordowali rannych powstańców i mordowali również personel medyczny, który zostawał, ażeby opiekować się rannymi. Zginęło około 200-300 łączniczek, w tym te szczególnie bohaterskie, które wyznaczały drogi przejścia przez kanały. I zginęło również, co jest szczególnie godne podkreślenia, kilkanaście minerów z kobiecych patroli minerskich i z dysku, czyli z oddziału KDW Komendy Głównej Armii Krajowej, dywersja i sabotaż kobiet.
Panie doktorze, Ewa Matuszewska-Mewa, łączniczka, sanitariuszka, Izabela Chorodecka-Teresa, sanitariuszka, wywiadowczyni, Wanda Gertz, Lena Kazik, dowódca kompanii, i Maria Swech-Myszka, kurierka. Czemu akurat te 4 postaci wyszczególnili państwo?
Chcieliśmy pokazać na tej wystawie 2 pokolenia, które spotkały się w Powstaniu Warszawskim, czyli pokolenie, które wywalczyło nam niepodległość w roku 18, i przedstawicielką tego pokolenia jest właśnie Wanda Gertz, ale również Zofia Franio, również Maria Witek. To są osoby, które zdążyły jeszcze wziąć udział w konspiracji Polskiej Organizacji Wojskowej, które brały udział w Ochotniczej Legii Kobiet w walce z bolszewikami w roku 20. i które tak naprawdę wychowywały to pokolenie, pierwsze pokolenie wolnej Polski. I Ewa Matuszewska, Maria Swech, to są właśnie ich uczennice. Oczywiście nie dosłownie, ale przedstawicielki tego pokolenia, które miało to wielkie szczęście po 123 latach urodzić się i wychowywać się w wolnej Polsce. I właśnie, te 2 pokolenia spotkały się na szlaku insurekcyjnym, powstańczym pokazały, że z jednej strony te dojrzałe już kobiety potrafią walczyć na pierwszej linii i pokazało, że ich wychowanki po prostu zdały egzamin z patriotyzmu.
Panie doktorze, z piekła do piekła to kolejna wystawa, inicjatywa, jeżeli chodzi o 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Patrząc na okładkę tej broszury, możemy się domyślić, że chodzi o piekło powstańcze, a później to piekło, które odbywało się w kazamatach katowni Urzędu Bezpieczeństwa. Widziałam tutaj między innymi ulicę Strzelecką 8. Jak wyglądał właśnie ten los powstańców po zakończeniu powstania i z czym musieli się mierzyć, jeżeli chodzi o te piwnice, o te tragiczne, smutne miejsca.
No, trzeba przede wszystkim powiedzieć, że o ile we współczesnej Polsce dla przynajmniej większości społeczeństwa polskiego i mieszkańców Warszawy powstańcy są tymi ludźmi, którzy godni są szacunku, to w Polsce komunistycznej wcale tak nie było. I patrząc na stosunek Rosji Sowieckiej, która decydowała o tym, co dzieje się w Polsce, no, trudno było oczekiwać, że dla tych powstańców, którym dane było przeżyć powstanie, będzie czekało coś innego niż represje. Oni z punktu widzenia komunistów stanowili kategorię osób potencjalnie wrogich i potencjalnie niebezpiecznych. I resort bezpieczeństwa od samego początku starał się wziąć wszystkich powstańców warszawskich, którzy wrócili do Warszawy, którzy wrócili do Polski z obozów jenieckich, wziąć na ewidencję operacyjną. I zresztą się tym w swoich dokumentach chwalił, twierdząc w latach 50., że ma około 7 tysięcy powstańców na ewidencji. Stali się oni również obiektem celowych, zmasowanych represji. I my na tej skromnej wystawie z racji powierzchni Izby Pamięci Strzelecka 8 pokazujemy właśnie tych powstańców, którzy częstokroć, nie biorąc już udziału w żadnej konspiracji antykomunistycznej, trafili do aresztu pierw NKWD, a później aresztu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. No i byli tam po prostu katowani i represjonowani. I mamy tutaj do czynienia z ludźmi...
Właśnie powiedzmy o kilku nazwiskach.
Bardzo różnej proweniencji politycznej. To pokazuje, że głównym mianownikiem, który sprawił, że stali się celem represji, nie były ich poglądy polityczne, tylko fakt, że byli żołnierzami Armii Krajowej, działaczami Polskiego Państwa Podziemnego i właśnie powstańcami warszawskimi. No tutaj wymienię dwie takie postacie z dwóch przeciwległych scen polskiej sceny politycznej, czyli Leona Mireckiego, który był działaczem Stronnictwa Narodowego i który trafił na Strzelecką, ale z drugiej strony mamy Stefana Zbrożynę, działacza PPS-u, jeszcze takiego towarzysza broni Józefa Piłsudskiego, który był zastępcą delegata rządu na miasto stołeczne Warszawę i który również trafił na Strzelecką. Także zarówno mamy tutaj przedstawicieli lewicy, jak i prawicy. Ale w obydwu przypadkach powstańców warszawskich.
Panie doktorze, czy możemy powiedzieć o konkretnej osobie, o konkretnym człowieku, który dowodził w wielkim cudzysłowie na tej Strzeleckiej 8, który odpowiadał właśnie za wyłapywanie powstańców warszawskich, który doprowadzał do tych aresztowań?
Znaczy, był to pewien proces, w którym na samym początku roku 45 najważniejszą rolę pełnili funkcjonariusze NKWD. I tutaj mamy znane dwa nazwiska dowódców praskiej grupy operacyjnej NKWD i warszawskiej grupy operacyjnej NKWD. To są pułkownicy Michajłow i pułkownik Lichaczow. I oni odgrywali w tej początkowym momencie rolę decydującą. Niewątpliwie taką osobą łączącą struktury sowieckiego, polskiego, komunistycznego aparatu represji był Józef Światło, który właśnie pełnił rolę takiego łącznika między obydwoma strukturami represyjnymi. No a później już mamy polski komunistyczny aparat represji z takimi postaciami jak Grzegorz Łanin czy też pułkownik Dominik. To są osoby centralne, które w tym początkowym okresie odgrywały rolę decydującą.
Panie doktorze, a jak mielibyśmy sięgnąć pamięci, to tutaj, w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, jak wyglądały te początki powstania warszawskiego tutaj przy Zamku Królewskim?
No to jest trudne pytanie. Niewątpliwie dochodziło do tutaj akurat w tym rejonie powstańcom udało się ten rejon zdobyć. No początki były dosyć dramatyczne, bo pamiętajmy o tym, że powstańcy dysponowali. Liczba uzbrojonych powstańców no, sięgała raptem kilkunastu procent. Także ważny był element zaskoczenia przede wszystkim sił niemieckich i zajęcia pozycji do momentu, kiedy Niemcy mogli podjąć stosowną kontraakcję. Te pierwsze kilka dni no, pokazały, że mimo tego, iż Niemcy spodziewali się wybuchu powstania, mieli dosyć dobrze ulokowaną agenturę w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, no byli jednak zaskoczeni skalą tych działań i w wielu przypadkach, w wielu miejscach udało się powstańcom zająć no, większość dzielnic przy braku takiej natychmiastowej reakcji strony niemieckiej. To pozwoliło opanować znaczną część Śródmieścia, znaczną część Żoliborza, Stare Miasto, sporą część Mokotowa, część Woli, część Ochoty, no tutaj na bardzo krótki moment. Także no znaczna część miasta jednak znalazła się w rękach powstańców, co nie znaczy, że nie było takich newralgicznych punktów. No, przede wszystkim nie udało się powstańcom, i to była rzecz niezwykle ważna, opanować przejść mostowych, które były bardzo silnie bronione przez Niemców i które no, dały możliwość no, później tak naprawdę pokrojenia powstania na poszczególne dzielnice i konsekwentnej może tej likwidacji oporu.
Panie doktorze, to jeszcze na koniec, bo zostały nam niecałe dwie minuty. Dowódcy obwodu okręgu Armii Krajowej Warszawa w Powstaniu Warszawskim. Co tutaj będziemy mogli znaleźć i na co możemy zaprosić naszych słuchaczy?
Tak, to znaczy ja jeszcze zaproszę na trzecią wystawę, o której nie była mowa. To jest wystawa na pomoc powstańczej w Warszawie, bowiem no, postrzegamy Powstanie Warszawskie jako zwieńczenie szerszego procesu powstania strefowego, jakim była akcja Burza. Powstanie Warszawskie to jest kulminacja tej akcji. I postanowiliśmy również przygotować wystawę, którą dedykujemy wszystkim tym, którzy ruszyli na pomoc powstańczej w Warszawie w różny sposób, zbrojny, ale również pomocą humanitarną, organizują pomoc dla uciekinierów. I tu przede wszystkim chcieliśmy uhonorować żołnierzy z obwodu Obroża, czyli Warszawa Powiat, czyli tych okolicznych miast podwarszawskich, którzy naprawdę odegrali niezwykle istotną rolę w tej akcji pomocowej. I otworzyliśmy taką wystawę 10 lipca w Ożarowie, a od przedwczoraj stoi ta wystawa w Piasecznie. Później będzie jeszcze ona peregrynowała przez Otwock, Rembertów, Marki. To już we wrześniu tego roku. Natomiast pytała pani o broszurę.
Tak, kilka słów.
Dowódcy obwodów w Powstaniu Warszawskim. Było 5 obwodów, 5 oficerów zawodowych, którzy no, znaleźli się w sytuacji dla siebie szczególnej. To znaczy musieli sprawdzić się w walce, dowodząc działami ochotniczymi w walce w Powstaniu Warszawskim. To jest historia, jak sobie poradzili z tym wyzwaniem.
Wybiła godzina 8, jak państwo słyszą, a opowiadał o tych inicjatywach i zapraszał pan dr Tomasz Łabuszewski, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dziękuję panie doktorze.
Dziękuję i zapraszam wszystkich do odwiedzenia wystaw.